Dzień dobry Państwu. Jestem pełen podziwu nad Państwa obecnością wtorek pierwszego dnia. Niesłychanie. Nie do wiary. A tak liczyłem, że Państwo nie przyjdą. Dzień dobry wobec tego na wykładzie z ogólnej metodologii nauk, który rozpada się na dwie części, a wszystkie one mają uczyć Państwa sprawnego, logicznego myślenia. Były sobie kiedyś dwie siostry zakonne. Jedna skłonna do myślenia statystycznego, nazwijmy ją siostrą statyczką, a druga była skłonna do myślenia logicznego. Nazwijmy ją siostrą logiczną. Robiło się coraz ciemniej, kiedy obie siostry wracały do klasztoru. Siostra statystyka. Czy zauważyła siostra może mężczyznę, który idzie za nami od 35,5 minuty? Jestem ciekawa, czego od nas chce. Siostra logiczka. To logiczne, chce nas gwałcić. Och nie! Przy tym tempie dojdzie do nas najwyżej za 15 minut. Co możemy zrobić? Siostra logiczka. Jedynie logiczną rzeczą, jaką możemy zrobić, to oczywiście iść szybciej. Przez pewien czas siostry idą szybciej. Siostra statystyka. To nic nie daje. Siostra logiczka. Oczywiście, że nie, bo mężczyzna zrobił jedynie logicznie możliwą rzecz. Również przyspieszył kroku. No to co mamy robić? Przy tym tempie zbliży się do nas w ciągu minuty. Siostra logiczka. Jedynie logiczną rzeczą jest się rozdzielić. Ty, siostro, pójdziesz tamtą drogą, a ja tą drogą. Przecież on nie może, jest to logiczne, pójść za nami oboma. Mężczyzna poszedł za siostrą logiczką, siostra statystyka wróciła do klasztoru, martwiąc się, co się stało siostrą logiczką. Po pewnym czasie siostra logiczka wraca. Bogu najwyższemu dzięki, że siostra wróciła. Proszę powiedzieć, co się zdało. No, zdarzyła się jedynie logicznie możliwa rzecz. Ponieważ mężczyzna nie mógł iść za nami oboma, poszedł za mną. No tak, ale co się potem stało? No stała się jedynie logicznie możliwa rzecz. Zaczęłam biec tak szybko, jak tylko potrafiłam. No i co, i co? No i stało się to, co było logicznie jedynie możliwe. Dogonił mnie. O Boże, coś zrobiłaś. Jedynie logiczną rzecz. Podkasałam habit. Oj Boże, siostro. I co ten mężczyzna zrobił? Logicznie jedynie możliwą rzecz. Puścił spodnie. Niemożliwe. I co się wówczas stało? Siostro, przecież to logiczne, że siostra zakonna z podkasanym habitem biegnie szybciej niż mężczyzna ze spuszczonymi spodniami. Ci, którzy mieli zdarzenie myśli, tych jednozdrowaści odmówią. To było w myśl tego znacie, no to posłuchajcie. A to wszystko miało służyć pokazaniu temu, jak siła logicznego myślenia potrafi z każdego ambarasu człowieka wyzwolić. No, może nie z egzaminu z metodologii, ale z myśli. Proszę Państwa, mam przyjemność, wątpliwą czasami z Państwa strony, zaproponować Państwu wykład, który w dłuższej perspektywie, niektóre to osoby siedzące wiedzą, okaże się najważniejszym wykładem w czasie całych studiów uniwersyteckich. Najważniejszym. Wykład, który na pewno nikomu nie zaszkodzi. Wykład, może egzamin, ale wykład nie. Przeciwnie, może pomóc niezależnie od tego, co ktoś będzie w przyszłości robił, jaką ostatecznie drogę kariery wybierze. Przecież Państwo nie przyszli na uniwersytet nasz po to, żeby zostać filozofami. Nie daj Boże, tylu filozofów. Studiują Państwo po to, żeby stać się mądrzejszymi. I filozofia do tego nie jest wcale najgorszym przedmiotem. Ale o tym jeszcze powiem. Dlaczego wykład ten jest bardzo ważny? Z wielu, wielu względów. Ze względu na jego cel, ze względu na formę, a także ze względu na treść. Spotykacie się tutaj Państwo z wykładem, który ma bardzo długą historię, bo sięga starożytnej Grecji, tam gdzie zręby filozofii kładł filozof wszechczasów Arystoteles. Odtąd tych problemów, jak tylko powstały uniwersytety, które różnie nazywano w różnych uniwersytetach i w różnych czasach, jako taką propedeutykę porządnego myślenia, uczono i uczy się na wszystkich uniwersytetach. Ten wykład na naszym uniwersytecie w innej formie, zubożonej na ogół, otrzymują wszyscy studenci. Bo to, co my tutaj robimy, to należy do jakiegoś pensum ogólnego wykształcenia. Każdy, który się jakoś zalicza do tego, co się nazywa inteligencją, po studiach wyższych, jakąś formację logiczną otrzymał. A mój wykład się w tym mieści. Zanim dokładniej scharakteryzuję, czym będziemy się w trakcie naszego wykładu zajmować, trochę takich ogólnych rzeczy. Między innymi, chociaż Państwo jesteście już na drugim roku przecież, ale to warto po pierwszym roku, mają Państwo już pewną bazę skojarzeniową, dobrze będzie przypomnieć pewne sprawy. Jesteście Państwo na studiach wyższych. Których celem jest, po pierwsze, przyswojenie sobie określonej wiedzy teoretycznej, ale też nabycie pewnych umiejętności praktycznych. W dalszym ciągu zobaczą Państwo, trochę bogaci na ten temat celu studiowania powiem, będzie też chodziło o pewną formację charakterologiczną. Coś, co w kształceniu podstawowym i średnim za mało się podkreśla, że szkoła to nie jest tylko miejsce, gdzie człowiek ma wiedzę zdobywać, ale ma kształtować swoją osobowość. Z grubsza rzecz biorąc, można odróżnić cele studiowania, jakieś takie przedmiotowe, od celów studiów. Jak ktoś już studia odbędzie, to są, co on przez to osiągnie. Jakieś takie cele podmiotowe. Zresztą one, te cele przedmiotowe i podmiotowe się ze sobą przeplatają, więc to nie jest rozdzielcze tutaj traktowanie. Powody, dla których Państwo podjęliście studia, są różne. Na przykład bardzo dobrym powodem studiowania to jest to, że studia przedłużają młodość. Nie frasobliwą. Okres tych 5 lat uniwersyteckich to jest podarowany przez społeczeństwo, które zresztą nie robi tego za darmo, liczy, że coś za to dostanie. Ale dostają Państwo 5 lat jeszcze wolnego. No, to jakieś rebaki na łąkę wypuszczone, że mogą sobie jeszcze pohasać. W tym czasie inni muszą za Was pracować. Ktoś musi Was ubrać, ktoś musi dostarczyć papów. No przecież Państwo nie chodzą z kosą po polu, w piekarni nie wypiekają chleba, to wszystko jest gotowe. Pepsi ktoś musi zrobić, ktoś musi obiadek na stół postawić, to Państwo sobie sami dostawiają, ale tam ktoś to wszystko robi inny. Jeżeli Państwo pochodzą z małych miejscowości, to tam lepiej widać, jak wrócą Państwo po 4 latach i spotkają swoje koleżanki czy kolegów, którzy nie wyszli do studia, że oni się strasznie postarzeli. A Państwo stare jeszcze chyba wiecie, wyglądacie zresztą też, jak takie młode Monelizy czy jakieś tam Adonisy. Więc jest to jakieś przedłużenie właśnie tego okresu młodości. Studiowanie, jak powiedziałem, jest okresem rozwoju osobowego i intelektualnego. Studia zwiększają możliwości zatrudnienia na przyszłość, o czym też za chwilę, dają większą szansę znalezienia ciekawej pracy, ale pracy też nie tylko ciekawej, ale takiej, która daje papier, daje pieniądze. Szczęściarzem może się nazwać ten w przyszłości, kto znajdzie taką pracę, która mu da godziwy wikt i równocześnie przyjemność tej pracy wykonywania. Wielu ludzi, nawet jak pieniążki zarabia, nie lubi swojej pracy. Uniwersytet jest rzadkim takim miejscem, gdzie te dwie sprawy się ze sobą schodzą. Ma się i przyjemność, i pieniądze. A był taki mędrzec, nazywał się Mao Tse-tung, który mówił, że uczonym w ogóle płacić się nie powinno, bo oni już mają przyjemność z tego, co robią. Należy płacić robotnikom, bo oni nie lubią swojej pracy. Jeżeli Państwo śledzą prasę codzienną, to mogą się dowiedzieć, że bardzo dużo Polaków lubi swoją pracę. To jest bardzo pozytywne. Ale prawdopodobnie to nie są ci, którzy patroszą kurczaki albo nadziewają na butelki, na takie, prawda, miejsce, żeby sobie to pakowały. Powiedziałem, że celem studiów jest zdobycie pewnej wiedzy. Ta wiedza może być specjalistyczna i może być ogólna. Otóż mój wykład dostarcza wiedzy ogólnej. Takiej wiedzy, która owocuje we wszystkich dziedzinach działania. Nie tylko w filozofii, ale nawet i na co dzień. I to jest mocna strona tego wykładu, dlatego mówię, że to jest taki ważny wykład. Dostarczę oczywiście Państwu pewnej takiej wiedzy konkretnej z zakresu mojej dziedziny, no bo trudno tych cegiełek nie dostarczać, ale nie ona jest na pierwszym miejscu. Mój wykład równocześnie, i tak jak i zresztą studia w ogóle, mają uczyć krytycznego myślenia, mają nauczyć korzystania z literatury, z książek, w ogóle źródeł naukowych, słowników i encyklopedii, a równocześnie kształcić pewne nawyki. Także, i nie na ostatnim miejscu, umiejętność międzyludzkiej współpracy. Także przez przyswajanie sobie określonych ideałów i wartości moralnych. Studia całe są przygotowaniem do dorosłego i samodzielnego życia. Ważne jest więc, by uczyły samodzielności w myśleniu. I tego mój wykład ma uczyć. I tego na egzaminie się domaga. Samodzielność w myśleniu, a potem do samosterownego działania. I termin modny, samosterowność. Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. W czasie studiów zachodzą procesy, których Państwo nie obserwujecie, a które my, którzy mamy do czynienia z Państwem na różnych etapach rozwoju intelektualnego, stwierdzamy ich wyniki, procesy i ich wyniki. Że tak powiem trochę z neurofizjologii umysłu. Przez to, że Państwo uczęszczają na różne zajęcia, czytają różne książki, kontaktują się z różnymi ludźmi, zdają różne egzaminy, w mózgu dokonują się określone połączenia nerwowe. Jeśli Państwo mieli okazję oglądać tego Batmana, który skacząc przerwał sobie rdzeń, prawda? Jest taki aktor, który niestety ileś tam lat temu uległ wypadkowi, i de facto powinien być sparaliżowany. Tymczasem on, wbrew rokowaniom lekarzy, doprowadził do tego ćwiczeniami i siłą woli przede wszystkim, że to, co było niemożliwe, stało się możliwe. Te wypustki zaczęły mu rosnąć, stymulując działanie całego organizmu. Tutaj ręką już ruszać coś. W telewizji to pokazywało. Proszę Państwa, Nie tak spektakularne procesy mają miejsce na zajęciach. Jesteście Państwo bombardowani przeróżnymi wiadomościami, różnymi wieściami, teoriami praktycznymi, które to wszystko powodują, że Państwo muszą inną formację intelektualną otrzymać. I to jest to, co potem się dzieje, że ktoś mówi, absolwent naszego uniwersytetu jest inny. I tak powinno być. To nie jest jakiś powód do dumy, do wywyższania się, do pychy, broń Boże. Po prostu tak jest. Te przedmioty ogólne, a zaraz o tym powiem, dają właśnie tę możliwość transferu na inne dziedziny. Niemcy mówią o tak zwanych fachidiotów. Można ludzi kształcić jako idiotów, zorientowanych na pewne konkretne zadania. Ale jak mu zabiorą to zadanie, to nie ma co już robić, bo on jest tylko w tym jednym kierunku wyszkolony. Zaraz Państwo zobaczą. Mam pewne przemyślenia z moich lektur, że ta elastyczność i umiejętność przerzucania się na różne dziedziny jest bardzo ważna i tego właśnie dostarcza, jak myślę, tak sądzę, mój wykład. Więc mój wykład jest z dziedziny metodologii. To, co czasami nazwę refleksji metodologicznej. Refleksja znaczy namysłu metodologicznego. Ja upatruję tutaj istotę tego, co nazywam refleksją metodologiczną, między innymi w odróżnianiu rzeczy, które są różne i w utożsamianiu rzeczy, które są takie same. Nim do Państwa przyszedłem, była studentka eksternistka, która miała mi odpowiedzieć na kilka pytań. Między innymi zapytała mnie, czy ona rozumie termin teoria. Mówi, że teoria nauki jest teoria naukowa. Co ten termin teoria znaczy? I ona mi powiedziała tak, ja to rozumiem, ja takie intuicyjne mam mówić tego zrozumieć, ale nie umiem tego powiedzieć. No, to mnie zdziwiło, bo to znaczy, że pani ma takie dobre samopoczucie. A ja chcę sprawdzić to samopoczucie, ono muszę jakoś znaleźć swój wyraz w tych słowach, które pani użyje. Pytam ją, czy pani ma też takie same samopoczucie, że pani rozumie słowo dziecko? Mówi tak. No to proszę, Byśko, to jest dziecko. I ona mi mówi, jest to mały człowieczek, który jeszcze nie urósł. Odróżniać to, co jest różne, a utożsamiać to, co jest tożsame. Zła! Bo ja, Andrzej Brąk, też jestem dzieckiem mojego ojca. A wcale już nie jestem taki maleńki. Więc dziecko, oczywiście szczególnym przypadkiem bycia dzieckiem jest taki niedorosły osesek. Ale dzieckiem to Państwo wszyscy jesteście, bo macie rodziców przecież. Nie myśli, nie ma sprawności. I mózg nie pracuje w tym kierunku. No tak, ja tak właśnie bym myślała. A, proszę bardzo. I właśnie. Umiejętność odróżniania swoich stanów psychicznych od rzeczywistości. To tylko Pan Bóg przez stany myślowe świat stwarza. Ale my, jeżeli chcemy, żeby coś w świecie zaistniało, musimy nasze myśli umieć wyrazić, zartykułować, jak się potem dowiemy. Ja też będę mówił zamiast refleksja metodologiczna o świadomości metodologicznej. Że celem moich zajęć jest to, żeby w Państwu powstała taka świadomość metodologiczna, która nie będzie tych rzeczy utożsamiać. Może pociągnę ten przykład z tym studentem. Dla mnie są zawsze te przykłady takim dowodem, jak ważne jest to, co my robimy, a jak wiele tu jeszcze jest do zrobienia. Filozofia, według pewnych podziałów, dzieli się na autonomiczną i nieautonomiczną. Dobrze, czy pani rozumie, co to znaczy? O tak. Co to znaczy? No to znaczy, że filozofia albo jest zależna od nauki, albo nie jest. Ale czy pani rozumie, co znaczy być zależnym? Jakiś tam stosunku pozostaje. Ja mówię, termin stosunek też ma różne znaczenia. No chyba nie o tym pani mówi. Zaratowałem sobie troszeczkę. Nie umiała mi tego powiedzieć. Ona czuje to. A to, że ma powiedzieć, że jest taki typ filozofii, która ani w punkcie wyjścia, ani przy uzasadnianiu swoich twierdzeń nie korzysta z wyników nauk szczegółowych, tego nie umiała mi powiedzieć, bo ona tego nie rozumiała. Nie rozumiała. I tak dalej, mógłbym to ciągnąć. Zresztą Państwo te przeżycia mistyczne ze mną też będą mieli i się będą dziwowali, co on ode mnie chce. Właśnie, bo Państwo nie potrafią tak myśleć. Jeżeli ktoś na egzaminie, to są już trochę weterani egzaminów, siedzą na tej sali, ale nie dlatego, że muszą repetować, tylko z czystej życzliwości, albo żeby mi ani muszą dodać na tych pierwszych zajęciach przyszłych rzeczy. Otóż oni wiedzą już, że to są pewne wypustki mózgowe, które muszą powstać w trakcie tego wykładu. I to musi być potem przerzutkie na wszystkie inne dziedziny życia. Świadomość metodologiczna to jest pewien stan umysłu, to jest to umiejętność zastanowienia się nad własnymi wypowiedziami, co ja mówię, nad własnym działaniem, odpowiedzialnym lub nieodpowiedzialnym. Świadomość metodologiczna to jest postawa krytyczna, krytyczna. I tu od razu Państwu podkreślę mocno. Krytyczny to jest to samo, co analityczny. To samo, tylko jedno jest, właściwie obydwa terminy są greckie, bo i analiza, i kryterio, odróżnianie. Chodzi o odróżniać. Państwo tę dewizę zapamiętają. Świadomość metodologiczną ma ten, który potrafi odróżnić to, co różne, a utożsamić to, co jest to samo. Więc postawa krytyczna, kto ma postawę krytyczną? A ten właśnie, który umie odróżniać. Kto nie umie odróżniać, nie jest krytyczny. A potoczne rozumienie krytyczności to jest krytykanstwo. To jest taka zrzęda, stale niezadowolony, wszystkich, prawda, ma za nic oprócz samego siebie. To jest, nie, to nie o taką tutaj postawę krytyczną nam chodzi. To jest rozwaga. Krytyczny to jest ważyć, rozwaga, ważyć, rozważać. Postawa krytyczna to jest znajomość reguł poznania, reguł uprawiania czegoś, na przykład nauki. To jest też, proszę Państwa, i tutaj moja metodologia wchodzi w epistemologię, to jest sprawa uświadomienia sobie możliwości i granic poznawczych. Na co mnie stać poznawczo? Metodologia to przede wszystkim, proszę Państwa, porządek. Porządek. Metodolog nic tak nie kocha jak porządek. I w swojej własnej szafie, na buty czy na coś, ale też w swoim myśleniu. Metodolog to jest taki, który zawsze patrzy, czy coś jest na swoim miejscu, czy czegoś nie ma za mało, czy czegoś nie ma za dużo, czy w ogóle coś się nie powinno tam znajdować. Ja chcę Państwu do tego dostarczyć narzędzi pojęciowych. To są różne narzędzia. No, ktoś ma nóż albo pałkę bejsbolową, to też jest narzędzie. Na przykład, żeby na króliki polować. A ja tu dostarczam narzędzi intelektualnych, które są nie mniej ważne, a może nawet jeszcze bardziej ważne. I tutaj walczę trochę pod prąd, bo dzisiaj logika i porządne myślenie nie jest cenne. Dzisiaj ceni się bałagan, czasami się dodaje jeszcze artystyczny, spontaniczność, samorealizację. Tam, gdzie coś jest dziwne, coś szokujące. Im coś mniej poddane regułom, tym zyskuje większy poklas. Ktoś bardziej chrapliwie krzyczy, wyższe C potrafi osiągnąć, ubrać się, wypiąć się. Znajduje jakieś uznanie. No świat taki się stał. Metodolog nie. On jest takim pedantem. Pedantem. Kochającym porządek. Uważa między innymi, że świat powstał właśnie dzięki porządkowi. Że w końcu ten plan Boży to było właśnie plan, to znaczy porządek.